Choroby te należą do głównych przyczyn umieralności ludzi na świecie. Z powodu zapalenia płuc co roku umiera w naszym kraju około 12 tysięcy osób. Natomiast co dziesiąty Polak po 40 ma objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a 15 tysięcy osób z powodu właśnie tej choroby w naszym kraju co roku umiera. Jakie są przyczyny tych groźnych chorób, jak można zapobiec ich powstawaniu, a także jak je leczyć w czasie pandemii COVID-19? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także teraz szef szpitala tymczasowego przy ulicy Żurawiej w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85 744 2222. Można zadać gościowi naszemu pytania, ale radzę posłuchać, bo najprawdopodobniej odpowiedzi na te ewentualne pytania padną w trakcie audycji, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tak się złożyło, że w miniony piątek przypadał Światowy Dzień Zapalenia Płuc, a jutro będziemy mieli Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Są to choroby, leczeniem których zajmuje się i zajmował pan wcześniej przed pandemią, a teraz mamy COVID-19 i na co dzień zajmuje się pan leczeniem właśnie tej choroby, w szczególności jako lekarz i kierownik szpitala tymczasowego w Białymstoku. Zacznijmy więc od tego, jak pan ocenia obecną sytuację, czym odróżnia się od przebiegu wcześniejszych tak zwanych fal pandemii COVID-19.
To znaczy zdecydowanie jesteśmy teraz w trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o stan ogólny pacjentów. Trafiają do nas pacjenci z niewydolnością oddechową i to widzimy, że mamy pacjentów w zdecydowanie cięższym stanie niż wcześniej. Ja pamiętam, że swego czasu bardzo cieszyliśmy się, że udało nam się, można tak powiedzieć, ściągnąć tyle sprzętów do zaawansowanych form tlenoterapii, do wysokoprzepływowej tlenoterapii, aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, czyli takie aparaty, kiedy można uniknąć w zasadzie intubacji. Te sprzęty wszystkie mamy w użyciu i naprawdę musimy tutaj nieźle wypośrodkować, nieźle tak natrudzić się, komu pacjentowi trzeba tak naprawdę ten sprzęt podłączyć, więc pacjenci są naprawdę w ciężkim stanie z niewydolnościami oddechowymi.
A w jakim najczęściej wieku są teraz te osoby, które trafiają do szpitala?
To jest wiek, w zasadzie aż takich różnic wieku nie widzimy w stosunku do poprzedniej tej tak zwanej fali. To jest tak, że na przykład 2 tygodnie temu to przez weekend przyjmowaliśmy praktycznie wyłącznie 30, 40, 50 latków. W ostatnim weekendzie 80, 90 latkowie. Więc ten wiek jest różny. Ale to, co łączy tych pacjentów, że gro to są osoby, większość pacjentów to są osoby głównie niezaszczepione. Tak, na 10 pacjentów 9 osób jest niezaszczepionych.
To bardzo duży odsetek. A jeśli chodzi o stan, w jakim one trafiają do tego szpitala, czy to już jest daleki stopień zaawansowania, czy początek choroby?
Mam wrażenie, że pacjenci dłużej czekają teraz w domu, gdzieś gorączkujący, osoby starsze często przyjeżdżają odwodnione, gdzieś tam czekają nawet tydzień, 2 tygodnie i aż dopiero tak bardzo źle się czują, że w końcu ten test zostanie wykonany i jest to pewnym zaskoczeniem, że test jest dodatni i dopiero wówczas przyjeżdżają. Więc ten również stan określam, że jest zdecydowanie cięższy pacjentów, którzy do nas trafiają. To nawet osoby młodsze, również 30-40-latkowie przyjeżdżają do nas z niską saturacją. My słuchamy pacjentów, my tak mówimy ze sobą, że dużo trzeszczeń słyszymy, to takie zjawisko słuchowe, to świadczy o tym, że to zapalenie płuc jest dosyć intensywne. I naprawdę do nas trafiają pacjenci z dosyć niską saturacją.
A czy zdarzają się także pacjenci, którzy przyjęli jedną czy dwie dawki nawet?
Tak, zdarzają się tacy pacjenci. Ich jest zdecydowanie mniej. Także tak jak powiedziałem na początku, zdecydowanie mniej, ale jeżeli taki chory do nas trafia, co się rzuca w oczy i nawet nasi koledzy rezydenci mówią, osoby, które jeszcze są na początku kariery zawodowej, to są lżejsze stany. Ci pacjenci nie wymagają często stosowania jakichś zaawansowanych form tlenoterapii. Oni szybko wychodzą z tego i szybko wychodzą ze szpitala. Ale co jest najważniejsze? Ci chorzy zazwyczaj nie umierają. Drodzy państwo, na kilkadziesiąt zgonów, jak pamiętam, to pamiętam 2 osoby zaszczepione, które zmarły. I to były starsze osoby z wielochorobowością, które miały prawo nie wytworzyć tej odporności, tych przeciwciał. Chorzy zaszczepieni z reguły nie umierają. I to widzimy, i to wszystkie badania na świecie potwierdzają.
Czyli jednoznacznie można powiedzieć, że szczepionka chroni przed śmiercią.
Tak, ale to jest i przez analogię, jeżeli mówimy o wszystkich szczepionkach. Czy tu szczepimy, prawda, tak obrazowo mówiąc, z powodu gruźlicy czy grypy. I również w tym wypadku szczepionka chroni przed ciężkim zachorowaniem i przed śmiercią. Oczywiście pacjent, który wziął szczepionkę, no, może zachorować te infekcje ze strony góry dróg oddechowych, takie objawy grypopodobne, ale ci pacjenci zazwyczaj ciężko nie chorują i co najważniejsze, przeżywają.
Ja myślę, że gdybyśmy wzięli te liczby, które teraz słyszymy codziennie, to można by je pomnożyć przez 5, a może nawet przez 6 i nie mielibyśmy wielkiego błędu, gdybyśmy powiedzieli, że to właśnie tyle jest osób, które mają właśnie w tej chwili zakażenie SARS-CoV-2 i tylko dlatego ich nie ma, bo ich nie przetestowano.
Ale rzeczywiście ja wielokrotnie, jak mam pacjentów, przychodzą do mnie pacjenci, widzę, rozmawiam, mieli jakieś w przeszłości objawy, my tak mówimy grypopodobne, mówię o jakimś kaszlu, no zróbmy zdjęcie klatki piersiowej. Widzimy zaawansowane zmiany na zdjęciu klatki piersiowej i no mówię, proszę panią, czy proszę pana, no trzeba jednak zlecić te przeciwciała, zobaczyć, czy pan miał kontakt. Pacjenci często mylą, ojej, ale ja nie chcę testu. Nie, nie, ja mówię, nie, proszę panią, to nie jest test. Ja chcę poznać, czy pani, pan miała kontakt. Więc już na podstawie tego widzę, że jednak pacjenci, no, nawet się trochę boją tych testów, bo to wiadomo, że okres izolacji, może jakieś tam problemy, prawda, w pracy, czy jednak mam też podejrzenie, że i wiem to na pewno, że jest duży stopień niedoszacowania tych pacjentów.
No właśnie, ale to niedoszacowanie to także opóźnienie w podjęciu prawidłowego leczenia, bo jeżeli ktoś tylko po prostu zostanie w domu, no to zostanie w domu. Dobrze, jak to będzie lekki przebieg, ale jak to się gwałtownie zacznie pogarszać, a przy COVID-zie tak jest, że to tąpnięcie następuje błyskawicznie, to wtedy on trafia w stanie, w którym już nie tak łatwo podjąć leczenie.
Jest często za późno. Jeżeli do nas trafia pacjent, wielokrotnie widzieliśmy, na przykład 80-90-letni, już 2 tygodnie gdzieś tam był w domu, mało pił, mało jadł, to naprawdę trudno jest wyrównać zaburzenia ogólnoustrojowe tego pacjenta, a w dodatkowo jeszcze ma płuca zajęte, jest niewydolny oddechowo, to źle rokuje. I jeszcze należy pamiętać o tym, że my pewne leki, które są zarejestrowane do leczenia COVID-u, możemy podać w pierwszym tygodniu. Te leki, które mają udowodnione skuteczność w badaniach klinicznych. A już jeżeli pacjent przyjeżdża w 10 dobie, 14 dobie, to już zaczyna się ten tak zwana burza cytokinowa, czyli takie potężne nacieki zapalne w płucach, już jest gorzej. My mamy zdecydowaną mniejszą możliwość podawania różnego rodzaju leków.
Czyli ten organizm, który sam się chce, próbuje bronić, wyprodukowuje tak dużo tego, że tak powiem, tej obrony, że ona sama jest już wtedy zagrożeniem dla organizmu.
Tak, organizm może sobie z tym poradzić oczywiście, ale jest to pewnego rodzaju zagrożenie. Może sobie nie poradzić, dlatego że jest to wówczas tak duże niedotlenienie ogólnoustrojowe, że może już nie powikłania tej wiremii, tej obecności wirusa, ale powikłania potężnego niedotlenienia i mogą się pojawić i pacjent może umrzeć z powodu niedotlenienia, z powodu jakichś zatorów, z powodu na przykład tego, że serce nie wytrzyma, bo jest za duże obciążenie, więc to no, takie różnego wielokierunkowe działanie.
W takim razie przypomnijmy, jakich objawów kategorycznie nie wolno lekceważyć. Pomimo tej obawy, że jak zrobimy test, to będziemy na kwarantannie, czy też będzie podjęte leczenie. Pomimo tego wszystkiego, jakie objawy powinny być już kategorycznie zmuszające nas do działania, do zgłoszenia się do lekarza?
Oczywiście wysoka gorączka, nie reagująca na żadne leczenie. Możemy sobie z tą wysoką gorączką poradzić. Po drugie, no, saturacja. To każdy wie już, że wygląda pulsoksymetr, czyli ale umiejętność odczytywania. Drodzy Państwo, przyjmijmy, że poniżej 92 saturacja, ponieważ społeczeństwo polskie często to widzimy i to wiele osób powtarza, nie do końca umiemy to mierzyć. Także tutaj już 94,5 to już się denerwujemy. Saturacja odpowiednia, powyżej 92. No i proponuję, liczmy też częstość oddechów, dlatego że duża, wysoka częstość oddechów, powyżej na przykład 24 oddechów na minutę, jest to synonim duszności. Może to świadczyć o tym, że my nie czujemy duszność, nie potrafimy nazwać też, co to jest duszność, ale mamy przyspieszony oddech, bo tak reaguje nasz organizm. No. Więc na te rzeczy bym zwracał uwagę.
A teraz modne są takie różne opaski, niektóre mają nawet właśnie saturację. Czy im wierzyć, czy lepiej to zweryfikować?
To znaczy, to podejrzewam, że tak jak w zależności oczywiście tak jak od producenta, ale one często są wiarygodne. Często są wiarygodne, tylko no też oczywiście, tak jak w przypadku pulsoksymetrów, może być różna jakość tego wykonania. Ale takie urządzenie uważam też może być przydatne w niektórych sytuacjach, oczywiście.
A najprostszy sposób to liczenie po prostu oddechów. No dobrze, jeżeli widzimy, że coś się takiego dzieje, to gdzie idziemy od razu?
Znaczy, no oczywiście, jeżeli coś takiego, że się dzieje, to wiadomo, że trzeba sięgnąć po pomoc lekarską, czyli mówimy, że zadzwonić po pogotowie, to jest najprostsza sprawa, bo jeżeli pacjent nie jest w stanie sam dojechać, ale no na pewno trzeba sięgnąć po pomoc lekarską.
A już gdzie? To już kwestia, gdzie się uda. Najszybciej. No część ludzi wybiera się po prostu na SOR, ale myślę, że teraz one są obciążone.
To znaczy, no jeżeli podejrzenie jest SARS-CoV-2, to wiem, że rzeczywiście SORy są bardzo, bardzo obciążone. No trzeba ten test wykonać, bo to ułatwi zdecydowanie postępowanie i taką segregację, prawda, czy pacjent jest zakaźny, czy niezakaźny.
No bo on może być właśnie roznosicielem i powiększaniem tej liczby osób zakażonych. Za chwileczkę przejdziemy już do zapalenia płuc i do tego, co warto wiedzieć o tej chorobie właśnie w kontekście nawet COVID-19. Panie profesorze, właściwie takim głównym przyczynkiem do naszego spotkania są dni, które przypadają w listopadzie, te ostatnie, które były w piątek, to Światowy Dzień Zapalenia Płuc. I to jest okazja do tego, żeby przypomnieć o tym, czym jest w ogóle ta choroba i z jakiego powodu ona powstaje.
Zapalenie płuc to jest to stan zapalny w dolnych drogach oddechowych, zazwyczaj w pęcherzykach płucnych albo pomiędzy tymi pęcherzykami. I w ogóle, żeby doszło do zapalenia płuc, to musi coś się dziać niedobrego u pacjenta. To znaczy albo doszło do osłabienia odporności, albo chory jest niedożywiony, za mało śpi. Bo człowiek zdrowy, o dobrej odporności, wysypiający się, dobrze odżywiający się, on nie zachoruje na zapalenie płuc. A jeżeli mówimy o definicji zapalenia płuc, to pamiętajmy, że każdy z nas, czy to będąc poza szpitalem, czy w szpitalu, ma górne drogi oddechowe skolonizowane przez jakieś bakterie, drobnoustroje. I jeżeli właśnie w wyniku tych czynników, które osłabiają naszą odporność, dostaną się niżej, do dolnych dróg oddechowych, organizm reaguje na obecność tych bakterii reakcją zapalną. Jest napływ tych komórek uczestniczących w reakcji zapalnych, na przykład granulocytów, i dochodzi do reakcji zapalnej. To można porównać, jak na przykład mamy wrzód gdzieś tam na ręku, skaleczymy się i jest wrzód, prawda? To widzimy, że robi się wrzód, obok jest taki
zaczerwienienie,
może być gorączka i proszę sobie wyobrazić obecność czegoś takiego w płucach, prawda? Może być nam duszno, możemy kaszleć, może mieć gorączkę. To jest w skrócie właśnie te zapalenie płuc.
No, dzieli się je na szpitalne i pozaszpitalne. Jak ktoś powyżej 48 godzin, to już jest
tak,
w szpitalu, to już jest szpitalne.
To wszystko zależy od tego, z jaką florą mamy do czynienia, bo jeżeli chodzimy, nie mieliśmy kontaktu z ochroną zdrowia, z SOR-em, ze szpitalem, to jesteśmy skolonizowani przez florę poza szpitalu. Ona jest często fizjologiczna. Ale jeżeli ona sobie przejdzie niżej, mamy zapalenie płuc pozaszpitalne. Ale jeżeli leżymy w szpitalu, prawda, czyli mamy po jakimś tam czasie, po 2 dniach bytności w szpitalu, skolonizowane drogi oddechowe przez florę szpitalną, jest to flora trochę inna, ponieważ ona jest troszeczkę oporna na takie zwyczajne, te, można powiedzieć, antybiotyki, które się stosuje w praktyce pozaszpitalnej. I jeżeli te bakterie przejdą niżej, no bo mamy sobie odporność, no to mamy do czynienia z zapaleniem szpitalnym i wtedy już inny obraz kliniczny może być cięższy i używamy trochę innych antybiotyków.
A jakie było zagrożenie zapaleniem płuc ogólnie, powiedzmy tak, przed pandemią, a jakie jest teraz? Bo w końcu pandemia to z powodu wirusa jest.
To znaczy oczywiście pamiętajmy, że nazwa w ogóle COVID jest to nazwa tych objawów ogólnoustrojowych związanych przez obecność wirusa SARS-CoV-2. W szpiegu tej choroby też dochodzi do zapalenia płuc. Ale tutaj co wtargnęło do płuc? Wtargnął wirus SARS-CoV-2. Oczywiście poprzez to, że pacjent jest też w szpitalu, leży z wirusem SARS-CoV-2, u ponad połowy pacjentów dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, więc również dochodzi często do zapalenia szpitalnego, prawda? Ale jeżeli mówimy tak globalnie o zapalenie płuc, to wydaje mi się, że to było podobnie. Z tym, że z tą poprawką, że na pewno jest więcej zapaleń szpitalnych, no bo mamy więcej pacjentów w szpitalu, prawda? Których leczymy z powodu wirusa SARS-CoV-2 i oni też mają bardzo, bardzo często nadkażenie bakteryjne. Dlatego też my często też dajemy antybiotyki tym pacjentom, bo większość pacjentów również ma nadkażenie bakteryjne.
No tak, ale tu jeszcze dochodzi antybiotykooporność, która jest coraz bardziej powszechna i utrudniająca leczenie takich chorób.
Tak, w wyniku nadużywania antybiotyków i czasem może zbyt pochopnego, nieumiejętnego doboru antybiotyków.
No wtedy, kiedy są wirusy, to ten antybiotyk absolutnie się nie nadaje. Teraz nawet są takie przypadki, kiedy lekarz, no przychodzi ktoś do lekarza, mówi, że się źle czuje, coś jest nie tak. Tak patrzy, wypisze ci ten antybiotyk, ale nie bierz go, bo może masz COVID, bo może lepiej też zrobić.
Ten antybiotykoterapia to jest takie trochę uspokojenie się, prawda? Uspokojenie pacjenta, może samego lekarza. No my, lecząc pacjenta w szpitalu, no kierujemy się, jeżeli widzimy objawy radiologiczne na zdjęciu, my to mówimy tak zwany bronchogram powietrzny, to taki objaw zapalania płuc. Jeżeli widzimy w badaniach laboratoryjnych wysokie, jest takie białko CRP, tak zwana prokalcytonina, też taki marker, czyli pewne badania laboratoryjne i stan pacjenta mówią nam, o, temu pacjentowi trzeba jednak dodać antybiotyk. Więc my się tym kierujemy, prawda? Bo tu należy już podkreślić, że nie ma czegoś takiego, jak to niektórzy pacjenci mówią, bezobjawowe zapalenie płuc. Nie. Zapalenie płuc to musi być wywiad tak zwany infekcyjny, wiadomo, kaszel, stany podgorączkowe, gorączka, słuchamy słuchawku, ale i potwierdzenia radiologiczne.
No i do tego jeszcze dochodzą takie niestety niedobre rzeczy jak pneumokoki, o których wcześniej może nawet mniej mówiliśmy i słyszeliśmy. Co prawda dzieci od kilku lat już są szczepione przeciwko pneumokokom, ale dorośli to jeszcze muszą sobie sami zafundować takie szczepienie. A właśnie dlaczego ta infekcja bakteryjna wywołana przez pneumokoki nazywana jest często chorobą wnuków i dziadków?
Znaczy, to jest taki właśnie ciekawy temat, dlatego w ogóle streptokokus pneumonii, bo to te pneumokoki, to jest taka pierwsza bakteria, jak w ogóle poznano, że coś takiego powoduje zapalenie płuc. I był taki tak zwany typowy przebieg, że jest gorączka wysoka, kaszel, odpływana ropną plwociśną, jak robimy zdjęcie klatki piersiowej, to jest potężny naciek zapalny. I to było pierwsze, co już z tym się zmagały nasze babki, nasi dziadkowie przed erą antybiotyków. Często pacjenci umierali. I właśnie te pneumokoki, one powodują taki gwałtowny przebieg kliniczny, ponieważ mogą powodować, że te bakterie dostają się do krwi, czyli są przyczyną sepsy. I niestety, zwłaszcza u osób młodych, u dzieci, u osób z obniżoną odpornością, dosyć duża śmiertelność. Okazuje się, że
15% wśród dzieci, tam się mówi.
Dosyć duża śmiertelność. I to była taka pierwszy aspekt, takie poznanie zapalenia płuc i taki związek przyczynowo-skutkowy. Bakteria, zapalenie płuc i śmierć. To było to, co już w czasach naszych rodziców, naszych babek poznano, że coś takiego powoduje. No i oczywiście dotyczy to zazwyczaj osób o osłabionej odporności. Dlatego też takie szczepienie na pneumokoki, tylko to mówimy, to trzeba by naprawdę dużą populację bardzo zaszczepić, żeby była ta duża odporność przeciwko tym bakteriom.
No ale teraz w dobie COVID-u również zalecane jest szczepienie przeciwko pneumokokom właśnie osobom dorosłym,
tak,
starszym zwłaszcza.
W ogóle w dobie COVID-u to są zalecane i szczepienia różnego rodzaju, pneumokoki na grypę. Słyszałem, ktoś to dosyć ciekawie określił, bo proszę sobie wyobrazić, że no przebyliśmy COVID, prawda? I mówił tak, no dobrze, przebyliśmy COVID. COVID nas nie złamał. A no jeszcze, dobrze, przebyliśmy grypę. Ale to już jeszcze, jak do tego dorzucimy pneumokoki, to w trzeciej choroby możemy, proszę państwa, nie przetrzymać. Więc to, od czego my możemy się zaszczepić, uodpornić, proponuję zaszczepić się, wykorzystać te doniesienia naukowe, racjonalne. I jeżeli możemy od czegoś się uodpornić, żeby nie zachorować ciężko, się chronić, to się chrońmy.
O tej porze roku z reguły mówiło się, przynajmniej tak było jeszcze 2 lata temu, o szczycie zachorowań na grypę, a tu się okazuje, że o grypie to właściwie prawie nic nie mówimy, a ta grypa to jest właśnie też przyczynek do zapalenia płuc.
Oczywiście, że tutaj też dlatego zalecamy my pulmonolodzy szczepienia od grypy, bo które chronią przed ciężkim też zapaleniem płuc na tym tle, ale oczywiście, że jest te infekcje, jak co roku są i one będą i się zdarzają. Teraz jesteśmy skupieni na COVID-zie, oczywiście na infekcji wirusem SARS-CoV-2, ale jak najbardziej infekcje tego rodzaju też obserwujemy. Dlatego też rośnie zużycie antybiotyków wśród nas lekarzy i lekarzy rodzinnych.
A jeśli chodzi o szczepienia, no nie wiem jak jest tak naprawdę do końca z tą dostępnością szczepionki na grypę, ale nie będziemy teraz wnikać to szczegółowo. Ci, którzy mają skierowania, pewnie próbują sobie znaleźć, i receptę oczywiście, próbują sobie znaleźć aptekę, w której można kupić, ale z takich praktycznych porad, jeżeli ktoś ma w tej chwili do zaszczepienia przypominającą dawkę przeciwko COVID-19 i szczepienie na grypę, to połączyć to, czy raczej w odstępie jakim zrobić? Jak to, w której kolejności w ogóle?
Czy zalecenia dopuszczają, że można połączyć, ale jednak uważam, że to, co jest najbardziej większym problemem teraz społecznym, klinicznym, czyli przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, proponuje się zaszczepić. Można odczekać na przykład tydzień i potem się zaszczepić do 2 tygodni przeciwko grypie, ale mówię, że można też te szczepienia łączyć praktycznie jednorazowo. Są też formy, jeżeli mówimy o infekcjach układu oddechowego, to jest taka forma odporniania, która ma dosyć też wysoką skuteczność. Są różnego preparaty doustne, które są zawiesinami poszczególnych bakterii tam wyizolowanych, które powodują infekcję układu oddechowego, też zapalenia płuc. Ta forma uodparniania też jest dosyć dobra. Więc jeżeli możemy stosować profilaktykę, żeby zabezpieczyć się przed ciężkim zachorowaniem na infekcję układu oddechowego, w tym zapalenie płuc, zachęcam do korzystania z tych form.
A jeśli ktoś nie ma jeszcze tej trzeciej możliwej do wykonania dawki przypominającej, to czy zaszczepienie się przeciwko grypie może mu też pomóc w ewentualnym momencie, kiedy zetknie się z wirusem SARS-CoV-2, czy też w przebiegu potem COVID-u z tego powodu spowodowanego?
Wydaje mi się, że tak. Jest to zawsze jakakolwiek taka stymulacja układu odpornościowego do ochrony przeciwwirusowej na pewno korzystnie wpłynie, ale to może i pomóc tak z innej strony, bo proszę sobie zauważyć, że jeżeli zaszczepimy się od grypy, to może powiem tak, jeżeli się nie zaszczepimy od grypy i zachorujemy na grypę, to co robimy? Szukamy pomocy lekarskiej gdzieś tam na SOR-ze, czy na przykład być może u lekarza rodzinnego, a proszę zauważyć, co się dzieje. Jest utrudniony dostęp teraz do opieki medycznej i to wszyscy wiemy. Więc jeżeli zaszczepimy się od grypy, to przynajmniej będziemy chronieni od grypy, prawda? I będziemy mieć pewność, że jakaś ciężka postać grypy nas nie dopadnie.
Jeszcze istnieje krztusiec, który też przyczynia się czasem do zapalenia płuc, z tego co wiem.
Ja powiem tak, że z tym krztuścem to jest tak, że tutaj oczywiście najwięcej problemów jest w pediatrii. Jeżeli ktoś się szczepił zgodnie z kalendarzem szczepień, to oczywiście ta szczepionka starcza na około 10 lat, ale nie powinien mieć już aż takich jakichś istotnych objawów. Tutaj jest szereg tak zwanych infekcji atypowych układu oddechowego. To są parakrztuśce, takie bakterie, na przykład mykoplazmy, chlamydii, bakterie tak zwane atypowe, które są przyczyną suchego, gwałtownego kaszlu, aż nawet duszącego. I często jest tak, że to przebiega nawet dosyć dramatycznie, bo tego rodzaju infekcje nigdy nie dają wysokiej gorączki, dają suchy kaszel. Na początku mogą być infekcje ze strony dróg oddechowych, na przykład wydzielina jakaś z nosa przezroczysta i po tygodniu gwałtowny, suchy, duszący kaszel. I prawda jest taka, że w postępowaniu klinicznym dla nas lekarzy, to mówię klinicznym, to już aż tak dużo nam nie zmienia, czy to jest parakrztusiec, czy krztusiec mykoplazmą, bo my i tak dajemy leki pacjentowi na podstawie obrazu klinicznego. To są leki z jednej grupy i określone leki wziewne, żeby pomóc pacjentowi. Ale tych infekcji, właśnie, o których pan redaktor mówi, czy krztuścowych, czy parakrztuścowych, ja też dopowiadam, tych tak zwanych atypowych, w tym sezonie jest bardzo, bardzo dużo.
No dobrze, to w takim razie dlaczego właśnie starszym osobom, szczególnie w tym okresie, też kobietom w ciąży, zaleca się szczepienia przeciwko krztuścowi? Tak się też spotkałem z takim.
Kobietom w ciąży tak, bo to chodzi głównie o maleństwo, które kobieta nosi w sobie. Dlatego, że jeżeli my wiemy, że ten taki suchy, gwałtowny kaszel, ta infekcja krztuścowa może być przyczyną tych dolegliwości, problemów, to lepiej się zabezpieczyć. Ja kilkukrotnie widziałem u kobiet w ciąży, które miały tak potężny kaszel z powodu niezdiagnozowanych tych infekcji typu układu oddechowego, no, że były, no powiem nawet, widziałem dwukrotnie przypadek, że żebro pękło, proszę sobie wyobrazić, u kobiety w ciąży, która miała aż tak potężny, suchy kaszel. Więc to również ta forma zabezpieczenia się jest dosyć istotna. Więc jeszcze raz mówię, że to, jeżeli możemy się zabezpieczyć i są wskazania, to korzystajmy z osiągnięć nauki.
A w przypadku osób starszych warto, nie warto?
To już kwestia dyskusyjna w wybranych sytuacjach. Ja wiem, że jest większy odsetek teraz infekcji krztuścowych, ale tutaj już bym rozważył, jeżeli są nawracające infekcje układu oddechowego i jest to związane z badaniami laboratoryjnymi w kierunku krztuśca, to jak najbardziej warto rozważyć. Tym bardziej, że my wiemy, że ta szczepionka 10 lat około działa.
Jutro przypada Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Należy ona do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i w ogóle umieralności na świecie. Mówi się, że za kilkadziesiąt albo kilkanaście lat nawet może być trzecią w ogóle przyczyną chorób śmiertelnych, znaczy śmiertelności ludzi na całym świecie, czyli choroba niesamowicie groźna, trudna do ocenienia w liczbach, bo jeżeli mówimy, że 10% polskiego społeczeństwa po 40 ma objawy właśnie POHP, to jest prawie 4 miliony, ale przeczytałem, że to może być i 4 miliony 400 tysięcy.
Tak, uważam, że również ilość chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jest niedoszacowana, dlatego że większość pacjentów nie wie, że ma to przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, ponieważ nie zgłasza się do lekarza. Tak się mówi, że mam palę, więc mam kaszel palacza, co mi tam? Nie, nie ma czegoś takiego jak kaszel palacza, że ktoś pali od krztusza codziennie poraną profuciną. To znaczy, że ten stan zapalny ma w układzie oddechowym przewlekły i już coś tam się zaczyna dziać. A kiedy się zgłasza do lekarza, wtedy jeżeli odczuwa duszność. Więc ta ilość niedoszacowanych pacjentów na pewno jest dosyć spora.
A czy wszyscy palacze będą mieli POHP?
To tak trudno powiedzieć, czy wszyscy palacze. To na pewno nie, dlatego że wielokrotnie, prawda, jak mówię pacjentom, słuchajcie, no rzućcie te papierosy. A co tam, mój dziadek przeżył 90 lat i nic tu nie było. Tak, ale to zależy od naszych genów. Jedna osoba będzie paliła i będzie miała szybciej POHP, a druga nie będzie miała. Niemniej jednak to trzeba powiedzieć, że no pacjent, żeby mieć POHP, to trzeba zapracować na to. To znaczy, że to tak 30-40 lat palenia i może się zdarzyć. I możemy zacząć odczuwać duszność.
No ale tylko papierosy? Nie, nie tylko papierosy powodują POHP.
No pewnie, że nie tylko, bo to jest tak, że nasze płuca są filtrem powietrza. Przez ten filtr powietrza przechodzi dziennie 9000 litrów, czyli takiej pół cysterny paliwowej. Proszę, codziennie tyle przechodzi powietrza. I wiadomo, że jak na przykład przez analogię jedziemy samochód, oddajemy do przeglądu, filtr powietrza wymieniamy, a płuc nie wymienimy. Więc po jakimś czasie oddychania takim powietrzem wszystko się gromadzi. Jeżeli oddychamy brudnym powietrzem, gdzieś tam, gdzie smog jest, czy sąsiad cały czas na przykład wrzuca śmieci do piecyka, obrazowo mówiąc, więc będziemy mieć to wszystko w płucach. Ale okazuje się, że co jest najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia? Papierosy. Więc te palenie papierosów kumuluje się w ciągu życia pacjenta, powoduje, następuje ta destrukcja tych dróg oddechowych, pęcherzyków płucnych i dochodzi do POHP.
Bo gdyby tak powiedzieć, mechanizm POHP to jest po prostu zmniejszenie prześwitu.
To możemy sobie wyobrazić, płuca mają takie pęcherzyki, pomiędzy pęcherzykami są pewne przegrody i to jest tak, że dochodzi do stanu zapalnego. Dochodzi do stanu zapalnego, pacjent pluje, prawda? Widzimy, że pluje. I ten w wyniku tego stanu zapalnego dochodzi do niszczenia tych przegród pęcherzykowych. One się łączą w większe przestrzenie i widzimy takiego pacjenta, który po jakimś czasie może mieć taką klatkę piersiową, my to mówimy rozedmowo zmienioną, tak podobno trochę do bębna się robi. Choremu jest trudno wypuścić powietrze, no bo to powietrze jest takie uwięźnięte w tych płucach i co się dalej dzieje? To uwięźnięte w powietrze w tych płucach uciska na te biedne drogi oddechowe, które są zniszczone trochę przez stan zapalny i w taki sposób uciskają, że pacjentowi jest ciężko zrobić wydech. I to jest taki no, początek tych objawów ciężkich po OHP.
Jeżeli mamy właśnie taki kaszel, trudności z oddychaniem, czy też inne objawy, właściwie jakie dokładniej, to co wtedy trzeba zrobić? I czy się bać tego badania, które pierwsze podejmiemy?
Nie, to jest, nie należy się bać badania najprostszego, które można praktycznie wykonać i nie jest to jakieś wymyślne urządzenie, czyli mówimy tu o spirometrii. To badanie polega na tym, że prosimy, żeby pacjent wykonał taki w pierwszej sekundzie jak najszybciej, jak najmocniej dmuchnął w to urządzenie i odpowiednie urządzenie, czyli ten komputer, który jest w spirometrii, wylicza, jak pacjent dmuchnął, jak to się ma do normy. Ta norma jest wyliczana przez urządzenie na podstawie wzrostu wagi i widzimy, jaki procent normy odpowiednich parametrów pacjent wydmuchuje. I możemy określić, czy jest tak zwana obturacja, czy nie.
Jak mu można pomóc, jak jest?
No, w ogóle jak jest, to my jeszcze powinniśmy dać leki rozkurczowe i żeby poprosić, żeby pacjent po raz kolejny dmuchnął. Czyli musimy się przekonać, czy jest odwracalna obturacja. Jak jest nieodwracalna obturacja stała, no to już trzeba tutaj pomyśleć o włączeniu leków ziewnych pacjentowi, czyli takich leków, które one może nie leczą, bo jest to z założenia nieodwracalna obturacja, ale te leki mogą pomóc pacjentowi w odczuwaniu duszności. Te leki, co udowodniono, zmniejszają częstość zaostrzeń. A jak zmniejszają częstość zaostrzeń, w tym infekcyjnych, więc będzie powolniejsza destrukcja układu oddechowego, a jak powolniejsza destrukcja i mniejsza ilość tych zaostrzeń, wobec tego pacjent będzie rzadziej musiał chodzić do lekarza, może rzadziej będzie musiał być położony do szpitala.
A jak na to POHP trzeba patrzeć teraz właśnie w kontekście COVID-19?
No chorzy na POHP no, mają obrazowo mówiąc mniej tych płuc, prawda, niż byśmy chcieli, więc teoretycznie mogą mieć cięższy przebieg COVID-19, dlatego że jeżeli mają te niskie pojemności, jeżeli jakiś czynnik infekcyjny, w tym wirus SARS-CoV-2 zajmie płuca, dojdzie do tej burzy cytokinowej, no to w zasadzie no, pacjent może odczuwać duszność. I zdarza się taka sytuacja, że nawet ta forma tlenoterapii może nie wystarczyć. Jesteśmy zmuszeni podłączyć pacjentowi, żeby ulżyć tak zwane aparaty do nieinwazyjnej wentylacji, prawda, żeby poprawić tą wymianę gazową, czyli POHP jest czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu COVID-19.
Gdyby pan chciał tak w jednym zdaniu powiedzieć, jak się ustrzec teraz w tym czasie pandemii i w ogóle w tej porze różnych infekcji, właśnie zachorowania, czy na zapalenie płuc, czy na POHP, czy też na inne choroby płuc, to co robić?
Niesamowite jest ważne, zdrowy, higieniczny tryb życia, drodzy państwo. Płuca są naszym filtrem, więc korzystajmy ze spaceru, ze świeżego powietrza, nie palmy papierosów, dbajmy o swoją kondycję, również fizyczną, ponieważ fizyczna kondycja jest bardzo ważna, odżywiajmy się zdrowo, bo okazało się, że wszystko to, co poprawia naszą odporność, w tym zdrowo odżywianie, dużo warzyw, owoców, to wpływa, stymuluje nas system odpornościowy, a jeżeli mamy dobry system odpornościowy, dbamy o siebie, mniejsze ryzyko, że zachorujemy na zapalenie płuc.
Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był dziś profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także szef szpitala tymczasowego przy ulicy Żurawi w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję panie doktorze.
Jeśli ktoś chciałby odsłuchać w całości tę audycję, ja włączył się w trakcie, to może to zrobić, wchodząc na stronę Radia Białystok i do zakładki Szlachetne Zdrowie. A ja już dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia we wtorek.